Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam pana redaktora.
Do chirurga na CITO, czerwiec przyszłego roku, do flebologa, no nie na CITO, ale czerwiec 2026. To wśród znajomych, rodziny, przyjaciół takie terminy. Kolejki do lekarzy to dalej problem? Chora służba zdrowia?
Kiedyś był taki projekt finansowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Polska to chory kraj. I tak, trzeba powiedzieć, że Polska to jest chory kraj. Jeżeli spojrzymy na system opieki zdrowotnej, jest on niestety nieprawidłowo sfinansowany. Niestety wszyscy politycy od 1989 roku nie chcą go zreformować tak, żebyście państwo w sposób skoordynowany chodzili do lekarzy. Dlatego, że trzeba było powiedzieć niestety prawdę. Trzeba byłoby powiedzieć pacjentom, że na część rzeczy nas stać, na część rzeczy nas nie stać. Niektóre rzeczy będą w dany sposób zorganizowane. Niekoniecznie taki, który odpowiada pacjentom, tylko taki, który jest efektywny społecznie. I to jest niestety największa bolączka na wszystkich. I dlatego te terminy, które pan czyta, są oczywiście jeszcze lepsze terminy, jakby pan wpisał w wyszukiwarkę, jak szybko się dostać do neurochirurga, to sądzę, że termin za 2 lata nikogo by mógł nie zdziwić. Mhm.
Ale to jest zmiana, która powinna się wydarzyć, obejmuje na przykład częściowo płatne usługi. O takiej zmianie pan myśli?
Nie. Szanowni państwo, no zgodnie mamy konstytucję, jaką mamy i mam nadzieję, że jeszcze ją będziemy wszyscy przestrzegać. Tam jest równy dostęp do ochrony zdrowia dla wszystkich obywateli. Nie powinien być on zróżnicowany. To jest główna przyczyna, dlaczego nie możemy prowadzić częściowej odpłatności. Natomiast jeżeli spojrzymy na szerokie spektrum problemów w ochronie zdrowia, to jest oczywiście organizacja. Dlatego, że organizacja będzie bardzo bolesna, bo trzeba będzie powiedzieć pacjentom to, czego nie lubią mówić politycy, czyli prawdę. Trzeba było powiedzieć, że do endokrynologa to tylko będziemy się dostawać, jeżeli to będą pilne sprawy, które będą wymagały dużej diagnostyki, a niedoczynność tarczycy, ta popularna choroba w społeczeństwie, no jeżeli lekarz się da, rodzinny. To żeby lekarz rodzinny jednak ogarnął tą sprawę, żeby nie musieć zapychać tego wąskiego gardła, jaka jest, załóżmy, no, mała liczba lekarzy endokrynologów w Polsce i ogólnie na świecie, no bo to jest specjalizacja bardzo szczegółowa. I tak by można było wymieniać tych przykładów. Problem polega na tym, że jedyny rząd, który się odważył na reformę ochrony zdrowia, to jest rząd Tadeusza Mazowieckiego. No, czym to się dla niego skończyło, to wszyscy wiemy, że wytrwało jedną kadencję, a każdy rządzący chciałby jednak te dwie kadencje, a najlepiej więcej. No na razie tylko jednej dwóm partiom się udało dwie kadencje pod rząd.
Mamy szykowane zmiany w składce zdrowotnej. 2005 rok ma być przejściowy, w 2026 ma być jeszcze lżej dla przedsiębiorców, czyli jeszcze mniej pieniędzy w systemie od przedsiębiorców. No niby ma być dofinansowanie z budżetu państwa, ale to wszystko wygląda no nie optymistycznie. Będzie więcej pieniędzy w służbie zdrowia. To nie tak się czyta między wierszami.
Finansowanie ochrony zdrowia to jest bardzo wrażliwy temat, no bo z jednej strony oczywiście mamy przedsiębiorców. Ja rozumiem te głosy płynące ze strony przedsiębiorców, czy ogólnie ludzi związanych z gospodarką, że im mniejsze obciążenie daninami publicznymi danych podmiotów, no to powoduje, że te podmioty mają większą płynność, mogą dzięki temu lepiej finansować się, mogą się rozwijać. To jest oczywiście prawda. No mamy drugą stronę, czyli tą stronę medyczną, gdzie my jednak jako przedstawiciele ochrony zdrowia wolimy mieć takie zabezpieczenie, żeby one były jak najdalej od manipulacji politycznych. No, proszę państwa, proszę sobie przypomnieć, dlaczego my wprowadziliśmy system składki zdrowotnej. Został wprowadzony po to, żeby co roku nie odbywały się igrzyska pomiędzy ministrem finansów a ministrem zdrowia. Kto ile pieniążków da na ochronę zdrowia i czy jednak ta endoprotezoplastyka państwa będzie potrzebna do finansowania, czy nie. Więc to są trudne tematy i oczywiście nie jestem tylko i wyłącznie za tym, żeby powiedzieć w czambu, że nie należy obniżać składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Oczywiście możemy o tym pomyśleć. Jestem całkowicie za, tylko może wymyślmy jakiś mechanizm, który z jednej strony będzie gwarantował stabilne finansowanie ochrony zdrowia, a z drugiej strony muszę odciążyć przedsiębiorców. Ja się trochę boję finansowania z budżetu państwa, ponieważ politycy wtedy bardzo lubią takie słowo, to się nazywa optymalizacja. Optymalizacja to jest takie ukryte, musimy oszczędzać i po prostu wtedy dla państwa może nie starczyć środków finansowych, żeby jednak mieć endoprotezoplastykę, żeby jednak może gdzieś się szybciej dostać do specjalisty. No ja jako lekarz chciałbym jednak, żeby zdrowie jest najważniejsze i na ten cel nie należy oszczędzać.
A to nie jest trochę tak, że ta służba zdrowia to jest właściwie worek bez dna?
Znaczy, jeżeli spojrzymy na to, jakie są możliwości ogólnie medycyny aktualnie, no to, tak powiem, nie ma limitów. Jeżeli państwo chcą najnowszą operację, ona będzie droższa. No proszę państwa, no chwalimy się wszyscy, że wprowadzamy roboty Da Vinci, tak, że są one kupowane w Szczecinie już poza Pionierem, czyli szpitalem na Pomorzanach. Już wiem, że szpital wojskowy kupił, szpital narkoński kupił. No proszę państwa, no operacja tym robotem versus ta sama operacja, tylko wykonana chociażby w sposób laparoskopowy, no różni się znacząco cenowo. No tylko, że po to to robimy, żebyście państwo mogli mieć bezpieczniejszą operację, żebyście mogli państwo szybciej wyjść do domu bez obciążeń i powikłań. No więc proszę państwa, to jest faktycznie tylko kwestia ceny. My nie musimy rozwijać chociażby medycyny robotowej, ale z drugiej strony wtedy proszę nie narzekać, że jest większy odsetek jakichś powikłań, a może później wychodzą państwo do domu. A w ogóle może wyjść, że w tym całym ambarasie, że tak samo drogie leki, no chociażby chemioterapia. Proszę państwa, kiedyś niektóre nowotwory to była diagnoza śmiertelna. Dzisiaj mamy takie leki, że załóżmy w raku jajnika, podawanie niektórych leków przewlekle powoduje, że państwo po prostu są w remisji tej choroby, a nie na nią umierają, więc te pieniądze mają idealny cel, państwa życie.
A plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia, skoro jesteśmy przy pieniądzach, powinien być podpisany przez ministra finansów w lipcu. Mamy grudzień i...
Tak, i mamy problem. Z tego powodu jako prezes Okręgowej Rady Lekarskiej będę wysyłał dzisiaj pismo do pana ministra Domańskiego z pytaniem, co to tak się dzieje, że nie możemy podpisać tego ważnego dokumentu. Proszę państwa, już państwo wiedzieli, co to jest za drobny dokument. To jest taki drobny dokument, który bez niego de facto nie możemy planować całej polityki finansowej NFZ-u, czyli de facto finansowania państwa opieki zdrowotnej. Mi bardzo zależy na tym, żeby jak najszybciej ten dokument został podpisany. Nie rozumiem, dlaczego on jest do dzisiaj niepodpisany. Oczywiście są przecieki medialne mówiące o tym, że po prostu Ministerstwo Finansów naciska, żeby tutaj oszczędzać na zdrowiu, optymalizować wydatki. To, proszę państwa, piękniejsze słowo o ochronie zdrowia, jakie się zawsze słyszy. I no, nie jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ środki finansowe na państwa zdrowie powinny być poza jakiejkolwiek dyskusją polityczną.
Tym bardziej, że tych pieniędzy potrzeba więcej, bo i społeczeństwo się starzeje.
Tak, tak. No jeżeli spojrzymy ogólnie na finansowanie ochrony zdrowia, to proszę państwa, żeby nie było, że demagogia, Eurostat to taka ogólnoeuropejska instytucja zajmująca się właśnie podsumowaniami różnymi, no to jeżeli tam spojrzymy, no to my jesteśmy w tej bardziej drugiej połowie gorszej finansowania ochrony zdrowia niż lepszej. No, chciałbym zauważyć chociażby, że dzisiaj rząd mówi, że kolejne miliardy dajemy na ochronę zdrowia, że to jest 6,5% PKB. No proszę państwa, ja bardzo bym chciał, żeby politycy nie oszukiwali najlepiej społeczeństwa i sami siebie. Te 6,5% jest liczone według bardzo wadliwej metodologii, którą od początku wszyscy krytykowali, czyli to, że krytykowało go środowisko wtedy rezydentów, do którego należałem, które walczyło o to lepsze finansowanie, czyli tak zwane N-2, liczenie z PKB sprzed 2 lat, to jest jedno, ale też opozycja wtedy, pamiętam, że bardzo krytykowała, a dzisiaj, no ówczesny, dzisiaj rządzący, którzy wtedy byli opozycją, stosują tą samą metodologię. Więc może zróbmy prawidłową metodologię z aktualnego PKB i państwo się nagle zdziwią, jak można wiele problemów w ochronie zdrowia rozwiązać, jeżeli tych pieniędzy będzie więcej. Tylko że najważniejsza rzecz, też musimy zacząć proces pewnej organizacji ochrony zdrowia, ale jak państwu mówię, to będzie organizacja przez powiedzenie prawdy. Jak powiemy prawdę, której politycy nie lubią, to nagle no, na wszystko może nie starczyć. Trzeba będzie może inaczej zorganizować system, a to może być bolesne społecznie, a to może spowodować spadek poparcia. I dlatego rządzący jednak nie do końca chcą zawsze w to iść.
Bardzo dużym problemem są te nieodwołane wizyty i nie pojawiający się pacjenci w gabinetach, czy to mrzonka?
Jeżeli spojrzymy na odsetek, to jeżeli się spojrzy na zwykłe liczby, no to to jest faktycznie przerażające. Ja nawet w swojej poradni zrobiłem kiedyś taką statystykę, że jeżeli bym podliczył wszystkich pacjentów, którzy nie przyszli, to teoretycznie mógłbym poradnię zamknąć na miesiąc. I raz w miesiącu mógłbym sobie totalnie zamknąć na miesiąc poradnie i wtedy tak samo by to wyglądało. Tak, to jest problem. Oczywiście podmioty podejmują różne działania. Tutaj szczególnie te powiadomienia SMS-ami są wykorzystywane, rejestracje, które dzwonią do pacjentów. Wiem, że no nie wszędzie jest idealnie. Wiem, że część placówek sobie z tym radzi, część nie. Natomiast to też zależy od nas samych. Jeżeli
no tak,
my sami...
Ja powiem na własnym przykładzie. Kiedyś chciałem odwołać wizytę, ale jak już zmarnowałem godzinę i 10. raz się nie dodzwoniłem, no to sorry.
To ręce opadają, panie redaktorze, i się całkowicie z panem zgodzę. To jest po prostu organizacja i pewne postawienie, co jest realne, co jest realne. Chciałbym państwu powiedzieć, że zupełnie inna jest, inaczej możemy stawiać wymagania przed dużym szpitalem klinicznym, do którego nie, może nie być problemem stworzenie całej centrali telefonicznej z 10-15 osobami zatrudnionymi na telefonach, a co innego mała praktyka lekarza rodzinnego, gdzie faktycznie pan redaktor może się zdenerwować dzwoniąc godzinę, ale wtedy ten pan doktor musi zdecydować się, jeżeli go no nie stać, bo jest taki stopień finansowania na taką rejestrację tylko i wyłącznie telefoniczną, no to po prostu no, on musi się coś zdecydować, no bo będzie leczył ludzi albo odbierał telefony, no nie da się dwóch rzeczy naraz robić.
I tak jak pan wspomniał, zresztą my poznaliśmy się wiele lat temu, jak był pan jeszcze rezydentem i zamiast nocować w domu, nocował pan w szpitalu. Tak. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj wygląda ta sytuacja rezydentów z perspektywy czasu?
Nie chciałbym oczywiście mówić, że wygląda dużo lepiej niż wtedy, co ja no, odbywałem rezydenturę, byłem w trakcie kształcenia specjalizacyjnego. To, co na pewno widać gołym okiem, to pensje się poprawiły. To faktycznie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wynagrodzenie, jest one według mnie adekwatne do odpowiedzialności tych ludzi. Proszę pamiętać, że lekarz w trakcie specjalizacji jest takim samym lekarzem, jak ten lekarz specjalista. Oczywiście nie ma specjalizacji, uczy się, ale ma pełną odpowiedzialność. Jest, to są osoby, które państwo często widują na izbach przyjęć, SOR-ach. To właśnie to są zazwyczaj ci rezydenci, którzy są wszędzie rzucani, tak zwany nasz narybek, że tak powiem, lekarski. Natomiast jeżeli spojrzymy na całą sytuację ze kształceniem specjalizacyjnym, to wiem, że wymaga to zmian. Jest oczywiście trochę lepiej. Staramy się też jako samorząd lekarski zawsze reagować tam, jeżeli dochodzi do różnych nieprawidłowości. To, co jest faktycznie na razie bolączką u nas, to jest to, że coraz mniej ludzi chce podejmować kształcenie specjalizacyjne, szczególnie w tych dziedzinach deficytowych, takie jak onkologia, chirurgia ogólna, i to jest bardzo niepokojące.
Endokrynologia.
Tak, tylko chodzi o to, że dużo z tych dziedzin ogólnych, zresztą choroby wewnętrzne, powinno państwu zależeć na tym, żeby było jak najwięcej ogólnych specjalistów po to, żeby oni mogli jak najwięcej społeczeństwa objąć swoją opieką, a dopiero jeżeli oni nie dadzą rady, no bo po prostu bardzo szeroką działką się zajmują i są skomplikowane problemy, to wtedy do bardzo wąskiego specjalisty. A my w polskim ochronie zdrowia mamy taką trochę patologię, gdzie my od razu chcemy iść do tego bardzo wąskiego specjalisty, co powoduje, że po prostu te kolejki się tworzą naturalnie. Ale to jak mówię, proszę państwa, no na pewno ku mojemu niestety niezadowoleniu nie znajdę rządu chyba, który będzie chciał na poważnie zreformować ochronę zdrowia.
Choroby wracają. Krztusiec, odra, to ma też związek z wojną w Ukrainie, z przyjeżdżaniem do nas osób niezaszczepionych. Te ruchy antyszczepionkowe też robią swoje. Pandemia pewnie zrobiła swoje.
Dużo czynników. Jeżeli chodzi o krztusiec, to faktycznie my zaczęliśmy obserwować nawet już przed pandemią spadanie odsetka populacji wyszczepionych na krztusiec. To jest niestety pokłosie pracy, niestety ruchów antyszczepionkowych. Powiem w ten sposób. Bardzo mi zależy na tym, żeby wszyscy z państwa się szczepili, ponieważ jest to profilaktyka i powoduje, że może dojść do sytuacji, kiedy możemy uratować państwu życie. Sami państwo mogą sobie uratować życie. Niestety im będzie mniej osób wyszczepionych na krztusiec, tym są również osoby, którym najbardziej to grozi. To już noworodki. Jeżeli załóżmy pacjentka w ciąży nie zaszczepi się przeciw krztusiecowi i nie poda przez pępowinę przeciwciał, żeby po urodzeniu ten noworodek był wysycony przeciwciałami i był w okresie ochronnym, no to proszę państwa, krztusiec noworodkowy to jest naprawdę jedna z chorób wybitnie śmiertelnych u noworodków, a im jest mniej osób zaszczepionych, tym więcej tego patogenu krąży wśród nas, więc tutaj jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Również oczywiście migracja osób z Ukrainy, no wiadomo, to jest już bardziej organizacja systemu wsparcia osób, które do nas przybywają z zagranicy. Trzeba by po prostu, no niestety, sprawdzać, jak coś to doszczepiać te osoby, żeby po prostu było bezpiecznie w kraju. Czy to się dzieje? No, mam duże wątpliwości.
I wracamy znowu do pieniędzy, bo mówiąc o zdrowiu, nie da się nie mówić o pieniądzach. Zamykanie porodówek w małych miejscowościach, właściwie w tych, w których rodzi się mniej niż jedno dziecko dziennie, bo tak to mniej więcej jest policzone na 300 porodów. Jak pan to ocenia? To jest dobry ruch, oszczędność, czy jednak no, zagrożenie dla kobiet w ciąży? A dodam, że pan jest ginekologiem.
Tak, jestem skromnym ginekologiem, położnikiem, prezesem naszego samorządu. To, co mógłbym powiedzieć, był program w Radiu Szczecin, gdzie pamiętam bardzo długo, ponad godzinę dyskutowaliśmy na ten temat, bo to był jeden z głośniejszych tematów. Trzeba spojrzeć na problem małych portowek przez dwa aspekty. Po pierwsze, aspekt czysto życiowy, czyli no, mamy dzisiaj przyrost naturalny ujemny, mamy coraz mniej dzieci się rodzi, mamy coraz więcej osób starszych. Nam powinno bardziej zależeć na tym, że powinniśmy otwierać bardzo dużo oddziałów opieki długoterminowej i to jest tragedia, bo nie wiem, pewnie każdy z Państwa, kto ma starszą osobę w rodzinie, która wymagała ciągłej opieki, to wie, co to znaczy znalezienie miejsca dla takiej osoby, żeby po prostu była ona objęta całą opieką. To jest tragedia i to jest według mnie klęska państwa polskiego, ale to takie moje skromne przemyślenie. Natomiast wracając do porodówek. Jeżeli spojrzymy, po pierwsze sfera demografii, po drugie sfera związana z czystym finansowaniem, czyli z tym, że porodówka, gdzie nie ma tych około 300-400 porodów, to kryterium jeszcze kilkanaście lat temu było ustawione na poziomie 400 porodów, no po prostu przestaje to być opłacalne. Dlatego, że porodówka, proszę Państwa, to nie jest tylko ta sala porodowa, to również jest blok operacyjny, tam musimy utrzymywać anestezjologa, musimy być pod ciągłą gotowością operacyjną, to naprawdę dużo kosztuje. Ale też przy ewentualnej reorganizacji porodówek trzeba wziąć pod uwagę takie specyficzne uwarunkowania geograficzne. Ja sobie nie wyobrażam zamienicie porodówki przykładowo we Świnoujściu, który jest jednak wyspą, jest odcięte. Będziemy mieli teraz remontowany chociażby tunel Świnoujście. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nagle
czekać na prom.
Czekać, to jest jedno. A druga sprawa to oczywiście jest sprawa związana również z wyszkoleniem personelu. No nie odkryję chyba Ameryki, mówiąc, że jeżeli ktoś widzi coś bardzo rzadko, no to po prostu może wyjść z sprawy. No więc jak gdyby to jest kolejna sprawa, gdzie powinniśmy to przemyśleć. Natomiast temat nie jest oczywiście bardzo łatwy i takie sztuczne odcięcie 400 porodów w Czambu i powiedzenie, że zamykamy wszystkie porodówki nie jest oczywiście właściwe. Natomiast brać pod uwagę większość czynników. Natomiast tak prawdopodobnie z powodu spadki liczby urodzeń trzeba będzie zamknąć część porodówek.
Ale otwiera się ratownictwo medyczne na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Dobra decyzja?
Tak, ja uważam, że każdy rozwój, jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju kadr medycznych, jest bardzo dobre. Jeżeli patrzymy na ratownictwo medyczne, to jest ratownictwo medyczne plus elementy ratownictwa morskiego, jeżeli dobrze pamiętam. To są bardzo fajny kierunek. Jedyne, co w tym miodzie łyżka dziegciu, to będzie problem niestety związany z tym, że ten kierunek przez pewien okres był zamknięty, bo tam wygaszano kierunek ratownictwo medyczne. Cieszę się, że władze uczelni doszły do pewnego otrzeźwienia, jednak zdecydowano, że trudno sobie wyobrazić, żeby w dużym miejscu wojewódzkim nie było szkolenia ratowników medycznych, patrząc na chociażby ich niedobory w systemie. To bardzo dobra decyzja, mam nadzieję, że będzie rozwijana, mam nadzieję, że też część tej kadry, która wcześniej współtworzyła ratownictwo medyczne, też będzie w tym uczestniczyła.
Magisterkę będzie można tam zrobić, czy tylko licencjat?
Z tego, co czytałem z wiadomości medialnych, to poza licencjatem również magisterkę. To jest oczywiście dobry kierunek. Dobrze wyszkoleni ratownicy medyczni, proszę Państwa, to jest naprawdę niesamowici ludzie. Znam kilkunastu z nich. To są osoby, którym warto oddać swoje życie w opiekę. I to, że nie jedzie z nami tylko i wyłącznie lekarz w karetce, nie oznacza, że nie jesteśmy zaopiekowani.
I jeszcze chciałbym na koniec zapytać, bo próbowaliśmy się umówić na inny dzień niż wtorek, ale tylko wtorek wchodził w rachubę, bo w poniedziałek jest pan w Gorzowie, w środę jest pan w Gorzowie. Jak wygląda ta sytuacja właśnie, jeśli chodzi o pracę w wielu szpitalach, w wielu miejscowościach lekarzy? To jest kwestia jakiejś misji do spełnienia, czy popyt, podaż? Tam są większe pieniądze, dlatego pan wsiada w samochód i jedzie pan tam pracować.
Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o moją decyzję pracy w Gorzowie, to zostałem tam zaproszony przez szefa oddziału ginekologii, pana doktora Kaczmarka, który po rozmowie ze mną powiedział: przyjdź, spróbujmy zrobić coś fajnego w Gorzowie. Dlatego się zaangażowałem. Jeżeli patrzeć także na moje zaangażowanie w samorząd lekarski, no z racji, że często izba lekarska i tak jest misja samorządu lekarskiego pod moim przewodnictwem, my wszędzie interweniujemy. Ja sobie nie wyobrażam trochę sytuacji, żebym miał problem interwencji w Szczecinie, z racji, że mógłbym interweniować u własnego pracodawcy. Też dlatego ta praca w Gorzowie Wielkopolskim jest dla mnie wygodna. To są te warunki, moje zdecydowały, że pracuję w Gorzowie Wielkopolskim, a nie w Szczecinie. Oczywiście warunki finansowe to jest jedno, drugie to jest organizacja pracy, trzecie to jest często coś takiego bardzo niedocenianego w społeczeństwie, czyli atmosfera w pracy. Dużo lekarzy woli gdzieś nawet dojechać, ale wiedzieć, że tam ma święty spokój, że może rozwijać się, że może realizować swoją misję, jaką jest leczenie ludzi, a nie przekomarzanie się z różnymi problemami interosobowymi, więc jak gdyby to też wpływa jak gdyby na te decyzje. Oczywiście jeżeli patrzymy na aspekty finansowe, no to im dalej od dużych miast, tym po prostu no, trzeba troszeczkę więcej lekarzom zapłacić, żeby chcieli tam dojechać, bo jest to chociaż związane z dojazdem. Mhm. Natomiast jeżeli spojrzymy na Szczecin, Gorzów, no to moja decyzja była tylko i wyłącznie podyktowana tym, żebym mógł spokojnie wykonywać również mandat prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i zawsze pomagać naszym członkom, jeżeli cokolwiek złego im się dzieje.
Czyli żeby nie było konfliktu interesów.
Oczywiście, tak.
Dzięki pięknie. Moim i Państwa gościem był dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.